Krystynę Pryjomko z domu Serafin, jak zwykła podkreślać, poznałam na otwarciu wystawy stałej Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozmawiałyśmy krótko. W drodze do redakcji czułam niedosyt. Chciałam wrócić do tej historii, opowiedzieć ją bardziej. To historia dziewczynki w żółtym sweterku.
Czy pani chce, żebym zjechała windą?
Mogę wejść. Na które piętro?
Ja jestem na czwartym piętrze.
Dobrze, dziękuję.
Dzień dobry. Ja chciałam po panu pojechać.
A nie, to nie trzeba.
Nie. Wie pani, dziwna rzecz, że ja po raz pierwszy mówię o Sybirze po przyjeździe do Polski. Przez 60 kilka lat nigdy nie mówiłam. Pomimo, że moje koleżanki czasami się pytały, ale nigdy nie mówię. Dziwna rzecz. I nigdy w rodzinie nie było mowy. Czasami jakieś tam zdanie, ale nigdy nie było mowy. Ja byłam w polskim gimnazjum też w Anglii. Nie przypominam, żeby była mowa. A nasi profesorowie byli w Łubiance, przeszli przez Dachau. I jakoś o wojnie nie było mowy. Ja mam wrażenie, że to był czas takiego wytrzeźwienia, że po prostu nie mógł człowiek o tym mówić. Ja jeszcze jako dziecko to najlżej przeżyłam Sybir, ale dorośli, tak jak moja mamusia i inne matki, to takich ludzi dzisiaj się nie spotyka. Może teraz na Ukrainie wyłonią się takie osoby. Rosjanie się wcale nie zmienili, wcale. Tak jak są okrutni teraz, tacy sami byli. Tacy sami.
Przekazała pani na wystawę w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego swoją chyba najcenniejszą pamiątkę, żółty sweterek. Ten żółty sweterek chyba jest powodem, dla którego rozmawiamy. Co to za przedmiot? Co to za sweterek? Skąd się wziął?
Lato 1939 roku dobiegało końca. Byliśmy w Pińsku i mamusia kupiła mnie ubranko. Było żółte, właśnie był ten sweterek i były takie spodenki. Nie spodenki, tylko getry, tak. Tego słowa mi brakowało. I pamiętam, jak z mamusią idę, podskakuję cały czas i mówię, że wyglądam jak kurczaczek i cieszę się tym bardzo. Nawet nie wiedząc, że za kilka miesięcy już będę w wagonie wieziona do Archangelska. I ten sweterek może nawet uratował mi życie, bo pamiętam głód i zimno. Byliśmy prawie nad Morzem Białym, tak? I jak on się uchował, nie wiem, ale całą tułaczkę przeszedł ze mną. Zawsze gdzieś był. Jak 13 lat temu myślałam tutaj o powrocie do Polski, życie tak się ułożyło, pakowałam swoje rzeczy i myślę, no trzeba się rozstać z tym sweterkiem. Włożyłam to do papierowej torebki i włożyłam do śmietnika. Tam długo nie pozostał. Wyjęłam z powrotem i przyjechałam do Polski.
Archangelsk?
Na północy, przy Morzu Białym. I tam ja byłam deportowana w pierwszym rzucie.
to było 10 lutego 1940 roku, podłączono 120 pociągów i w tym jednym rzucie wywieziono 220 tysięcy osób. To się właściwie w głowie nie mieści. Pamiętam kołatanie takie do mieszkania, to było nocą. I weszło trzech żołnierzy, to wiem od siostry, od brata, jak nas wywieziono. Wszyscy byliśmy wystraszeni bardzo. Najbardziej mamusia, a ojciec, dlatego że służył w wojsku i brał udział w wojnie pod Komorowem, bo służył w szeregach ułanów krachowieckich i Polacy tam pobili Budziennego, który z odsieczą szedł do Warszawy, to Rosjanie wiedzieli o wszystkich, kto służył w wojsku. I tak się złożyło, że mamusia, jadąc do swojej siostry, żeby się z nią po prostu podzielić wiadomościami, usłyszała, jak NKWD-ści rozmawiali o tych osobach, które będą aresztować następnego dnia. I usłyszała nazwisko mego ojca, wysiadła na następnej stacji, wróciła do Pińska i ostrzegła jego. I tej samej nocy ojciec przedarł się na stronę okupowaną przez Niemców i to ostatni raz, kiedy mieliśmy z nim kontakt. Potem przez Czerwony Krzyż odnaleźliśmy jego, że żył na Prusach, a to były lata 50. Nikt nie mógł z Polski wyjechać i my nie mogliśmy tak, że nigdy nie spotkałam ojca. Tylko mam fotografię właśnie z 1939 roku, gdzie siedzę u niego na kolanach, na ganku ze swoim pieskiem, którego też pamiętam. Bo ten piesek biegł cały czas za nami. Wiem, że mocno płakałam za nim. Nazywał się Puczek, Jamniczek był. I został tam. Strach, to tak, ja pamiętam. Mamusia wzięła po prostu mnie na ręce, a te troje rodzeństwa, które były w wieku 13 lat, 10 i 8 czy 7, po prostu szło za tym wozem, który nas odwoził na stację. Tam na stacji lokowano do takich zwierzęcych pociągów, które były przystosowane na przewożenie jak najwięcej ludzi. Były prycze. I to pamiętam, że ładowano bardzo dużo osób. Dzisiaj wiem, że do 50 osób, bo celem tych deportacji to było, żeby się pozbyć jak najwięcej Polaków, oczyścić te regiony wschodniej Polski jak najprędzej. Jechaliśmy 2 tygodnie zamknięci w tych pociągach. Pociągi stawały nigdy na stacji, na poboczach i tam raz na dzień czy raz na 2 dni otwierano drzwi i jedna osoba wychodziła po wodę. Wodę albo jakąś zupę. I przynosiła do wagonu i wagon był zamknięty. Tłok był straszny w tych wagonach i na każdym postoju wynoszono tych, co po prostu nie dojechali. Układano wzdłuż torów. I to dobrze też pamiętam. W tym wagonie było tylko maleńkie okienko. I mój brat, który zaczął gimnazjum w Pińsku, jak raz jezuitów gimnazjum, robił notatki każdej stacji. I pamiętam, że mamusia takiego bardzo prosiła, żeby tego nie robił, bo to groziło więzieniem dla nas wszystkich. Ale robił do końca. I dzisiaj to jest jeden z większych dokumentów, bo data i na jakiej stacji zatrzymywaliśmy się. Po 2 tygodniach przyjechaliśmy do Archangelska i tam były dwie możliwości. Albo do wycinki do lasów tych sybiryjskich, albo praca w cegielni. I mamusia była naznaczona do wycinki lasu. Także byliśmy właściwie na śmierć skazani. Ale młode małżeństwo, prawdopodobnie o tym samym nazwisku, podeszło i prosiło, żeby w zamian za nas wzięto ich. Często myślę, czy przeżyli. Ja jako najmłodsza to poszłam do dzietsadu. Także może mnie było najlepiej z tego rodzeństwa, bo coś tam dostałam i byłam zajęta. Pamiętam, że mój brat przychodził po mnie i niósł mnie na plecach przez takie korytarze ze śniegu, bo to była zima, do domu, do tego baraku, gdzie mieszkaliśmy. Pomimo to nie pamiętam dzietsadu, ale pamiętam, że ciągle byłam głodna i ciągle mi było zimno. Mamusia pracowała w cegielni i była bardzo, bardzo ciężka praca i po prostu nie mogła już więcej pracować. Przyszła, położyła się, nie mogła wstać, ale ten kierownik tej cegielni przyszedł i mówi, że nie dostaniesz nic jeść i dzieci zabiorą. I dał mamusi pracę liczenia, że mogła siedzieć i liczyć te cegły, kto ile jak gdyby wyrobił tych cegieł. I to uratowało jej życie.
Do kiedy byliście na Syberii?
Do 1942 roku, jak ogłoszono amnestię, to te rodziny, które miały ojców, to prędzej wyjechali. Myśmy zostali. I mamusia pojechała do Archangelska rozmawiać z konsulem. Był polski konsul i jeszcze tam ta garstka, co została. I on dopomógł nam, że dołączono jakieś kilka wagonów już dużo później. I wyruszyliśmy z Archangelska do Morza Kaspijskiego, bo tam się formowało w okolicach Wojsko Polskie. I ta podróż trwała 2 miesiące, bez żadnego wyżywienia. Dużo już pamiętam, bo miałam wtedy 5 lat. Pamiętam, że to była zima. Głód był straszny. Tak było wzruszające, jak mój brat w Londynie umierał w 14 roku i wspominał. Wspominaliśmy tą naszą podróż w szpitalu i on wspomniał, że kiedyś zbierał obierki na jednej ze stacji, bo przyjechał pociąg pasażerski i wyglądnął kucharz. Mówi, co ty robisz? On mówi, głodny jestem, zbieram. I on mówi, nastaw koszulę i rzucił jemu 2 kartofle. To te kartofle uratowały nas przez ten dzień. Także podróż była straszna. Pamiętam też jednego dnia taka była bieganina w tym pociągu, bo znaleziono konia, którego wieźli po prostu zamarz chyba, albo może zdech, wieźli dla armii. To ci pasażerowie tego konia zjedli. Także ten koń nam też jak gdyby przedłużył życie. I przez Moskwę koło Stalingradu. I wtedy w Stalingradzie ta była najgorętsza bitwa. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że tak blisko omijaliśmy Stalingrad do Morza Kaspijskiego. Stamtąd odchodziły statki do Persji. Cywile musieli mieć kogoś w wojsku i szedł żołnierz i mamusia się jego zapytała, czy pan ma rodzinę. On mówi, nie, to pan nas weźmie i razem z nim wsiedliśmy na statek. I to był przedostatni statek, który opuścił. Po nas tylko jeszcze jeden statek. Wiadomość o Katyniu wyszła i Stalin zabronił wszelkich wyjazdów. I prawdopodobnie żałował to przez całe swoje życie. Ale my byliśmy uratowani. I to dzięki generałowi Andersowi, który znał psychikę rosyjską, bo cierpiał, był zresztą kształcony też za caratu. I w Łubiance był, jak amnestię Stalin ogłosił. Rozumiał, że oni bardzo prędko zmienią swoje zdanie i za wszelką cenę chciał wywieźć jak najwięcej, nie tylko żołnierzy, ale cywili i dzieci.
W Archangielsku pani rodzeństwo też musiało pracować? Czy chodziło do szkoły?
Ten najstarszy brat przy spławie drzewa pracował, a miał tylko 13 lat, 14. Ciężka praca. Była, spławiali rzeką kłody. Także Pan Bóg jego zachował. A te młodsze w lesie latem zbierały jagody, grzyby. Chodzili potem sprzedawać te jagody w Archangelsku, bo tam było dużo marynarzy przyjezdnych, bo to duży port był. I siostra pamięta, że jak zeszytów, które jeszcze z Polski wzięli, to wydzierali kartki, robiła takie tubki i sprzedawała te jagody, ale potem zabroniono. A za te pieniądze to kupowało się chleba, bo najbardziej brakowało chleba. I dziwna rzecz, że głodny człowiek zawsze śni o chlebie. Nie jest łatwo mówić się o tym. Chciałam powiedzieć, że my teraz z siostrą często rozmawiamy. Zresztą siostra w tej chwili też umiera prawie w Kanadzie. Ja mówię do niej, wiesz, Mirka, ciągle myślę, że to cud, po prostu cud, że myśmy wyjechali żywi. Bo tysiące zostało, tysiące. Najgorzej wyszli ci, którzy w pierwszej fazie wyjechali tam na południe, żeby dołączyć do armii, bo oni utknęli na stepach Kazachstanu. A my jak gdyby jechaliśmy te 2 miesiące tym pociągiem, ale przyjechaliśmy od razu na statek.
Po drodze spotkaliście dużo dobrych ludzi.
Zawsze mamusia mówiła, że w życiu spotkała więcej dobrych, aniżeli złych ludzi, tak. Tak. I opatrzność, ja dopiero teraz jako osoba 80-letnia widzę to wszystko bardzo jasno. Po prostu czytałam więcej, zrozumiałam więcej, myślałam więcej teraz w ostatnich latach. To było niemożliwością stamtąd wyjść. I zawsze mi szkoda tych, którzy tam zostali, bo to nie życie, to cierpienie.
Wsiedliście na statek. Co działo się dalej?
Pamiętam burzę. Była szalona burza i ten statek był przepełniony. Wszyscy chorowali i wycieńczeni byli tymi latami ciężkiej pracy w Rosji. Ale jakoś dotarliśmy do Pachlewi. To jest Persja, dzisiejszy Iran. I tam już były przygotowane namioty, takie obozy były. Tam dużo ludzi umarło, bo dysenteria i tyfus. Ten najstarszy brat zachorował na tyfus i też było takie zdarzenie raczej straszne, bo mamusia nas zostawiła w tym obozie i szukała tego syna swego, tego najstarszego. po tych wszystkich namiotach, po tych wszystkich obozach, bo takich obozów było dużo, nie wiedziała gdzie. Ostatecznie znalazła i tam dowiedziała się, że on już umarł i był przeniesiony do Kostnicy. Przyszedł ksiądz, zaglądnął, ile osób umarło i usłyszał stęknięcie. I mego brata z powrotem wnieśli na tą izbę chorych i uratowali. Żył. Dołączył do nas, bo jeżeli rodziny były jak gdyby rozbite, to trudno było potem znaleźć jedno drugiego. I tak z obozu do obozu trzeba było się zdecydować, gdzie pojedziemy. Było do wyboru, były Indie, była Afryka. Starsi, którzy chcieli się kształcić, to do Libanu. Chyba z mamusia zdecydowała, że pojedziemy do Afryki. I to była długa podróż. I tutaj pamiętam, jak nas wieziono w takich ciężarówkach przez góry. I to były góry w Persji, w Iranie. Straszne góry i przepaście. I to pamiętam bardzo dobrze, bo się bałam całą tą drogę. Przyjechaliśmy do Iraku i z Iraku statkiem do Karaczi. To była niebezpieczna droga, bo łodzie podwodne niemieckie na tym już Oceanie Indyjskim grasowały. Tam kilka miesięcy w Indiach i potem stamtąd do Afryki Wschodniej, do Tanzanii. Wtedy nazywała się Tanganyika i do portu Tanga. Potem pociągiem do takiego obozu Tengeru. I ja jak myślę o niebie, to myślę, że to tak musi być pięknie, jak tam było w Tengeru. Obóz był położony u stóp góry Meru, a nieco dalej było Kilimandżaro. Przyroda była piękna, było ciepło, nie byliśmy głodni. Było cudownie.
Jeszcze zanim wyjechaliście z Persji, niewiele brakowało, a straciłaby pani ten żółty sweterek, od którego zaczęłyśmy.
W Pachlewi wszystkie ubranie, w którym przyjechaliśmy, były palone. Ja pamiętam te stosy ubrania i wiem, że płakałam, jak mamusi bluzkę taką ulubioną. Ja lubiłam bardzo, palono. Ale jak ten sweterek się zachował, nie wiem. Może był w namiocie, może nie byłam w nim ubrana. Nie mam pojęcia, ale zachował się i tak podróżował z nami. Nawet czasami nie wiedziałam, gdzie on jest, ale zawsze był, zawsze był. Tengerów w Tanganyice mieszkaliśmy 6 lat. To były najpiękniejsze lata, to było moje dzieciństwo. I wszyscy prawie, że którzy tam w tym obozie mieszkali, w latach późniejszych, czy byli w Kanadzie, czy w Ameryce, czy w Anglii, zawsze wspominali jako najpiękniejsze lata ich życia. Tam naprawdę było cudownie. Brat ten najstarszy, jak skończył 18 lat, to był, musiał wstąpić do wojska, bo był pobór 18-letnich. On tylko tam był, zdaje się, 4 lata w Afryce. Wojna się skończyła mniej więcej w 1948 roku i te obozy należały do, były administrowane przez Anglików. I Anglicy powoli zlikwidowali te obozy. I wiem, że była wtedy taka rozterka, bo niektórzy wrócili do Polski, jak usłyszeli, że tam jeszcze ojciec żyje, chociaż nasi księża odradzali, mówi, nie wracajcie do Polski, bo będzie wam ciężko. I to wracacie do Rosji z powrotem. I tak było, że wszyscy ci, co przyjechali tutaj, to byli prześladowani właściwie. A mamusia ze względu, że miała dwóch synów, zdecydowała, że nie wróci do Polski i dołączyliśmy do brata w Anglii, bo mogliśmy dołączyć. Biedne były osoby, kobiety, szczególnie wdowy, których mężowie zginęli na froncie. Oni nie mogli przyjechać do Anglii, także pojechali do Australii, gdzie było bardzo ciężko. I tak znalazłam się w Anglii w 1948 roku. Miałam wtedy 12 lat.
Całe życie swoje później spędziła pani w Anglii. Czym się pani zajmowała? Jak tam poukładało się pani życie?
No, początki były bardzo ciężkie i to przez dłuższy czas. I też znowu ja miałam może najlżej, bo byłam najmłodsza. Jeszcze dostałam się do szkoły, do gimnazjum polskiego w Stowell Park koło Gloucester. A starsze rodzeństwo to musiało się dokształcać i pracować, żeby jakoś, ale warunki były bardzo ciężkie w Anglii. Żywność była na kartki, prace były tylko w fabrykach tekstylu, dużo żołnierzy poszło do kopalni, nawet wysoko postawieni oficerowie musieli pracować w fabrykach. Było bardzo ciężko.
A pani ostatecznie, kiedy dorosła, czym się zajmowała?
Ja skończyłam studia pedagogiczne i uczyłam w angielskiej szkole przez 40 lat. Byłam bardzo szczęśliwa w swoim zawodzie, bo szkoła była niedaleko domu, w bardzo ładnym miejscu, ale to były lata już późniejsze. Jeszcze koresponduję ze swoimi byłymi uczniami do dziś dnia.
Czego pani nauczała?
Angielskiego, matematyki, geografii.
13 lat temu zdecydowała się pani wrócić do Polski. Dlaczego do Krakowa?
Na wschód Polski to nie było mowy, bo to dzisiaj jest Białoruś. A do Krakowa byłam zaproszona na wesele mego bratanka. Właśnie tego najstarszego mego brata, syn jest tutaj w Krakowie. Przyjechałam na ślub, a już wtedy byłam wdową. I tak oglądnęłam się i po raz pierwszy w życiu, chociaż dużo bardzo podróżowałam, myślałam sobie, ja bym mogła tutaj żyć. I tak się ułożyło życie, że zdecydowałam się przyjechać tutaj. Spotkałam innych Sybiraków, tu Stowarzyszenie Sybiraków jest. Mam dwie koleżanki w Katowicach, które były wywiezione do Irkucka. To mnie w głowie się nie mieści, że stamtąd przez całą Rosję matka, ich 22-letnia matka z dwojgiem małych dzieci dała radę dojść do Morza Kaspijskiego, żeby stamtąd wyjechać. Także poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, którzy przeszli przez to samo.
A jak poukładały się losy pani rodzeństwa?
Ten najstarszy brat umarł bardzo wcześnie. Skończył studia, założył rodzinę i mając lat 36 umarł na raka. Zostawił dwóch chłopców w wieku 4 i 3 lat. Właśnie jeden tutaj jest w Polsce, a jeden został w Anglii. Siostra wyjechała do Kanady. Ja bardzo chciałam wyjechać do Kanady, ale mój mąż miał rodzinę w Anglii i niechętnie myślał o tym, także zostaliśmy w Anglii. Siostrze w Kanadzie było też, początki były nadzwyczaj ciężkie, nadzwyczaj. Tam poznałam dużo osób, bo często jeździłam do tej Kanady, żeby po prostu spotkać się z nią. Pierwszy raz pojechałam po śmierci brata, bo nie mogłam sobie z tym jak gdyby poradzić. Mamusia ze mną mieszkała, także widziałam jej straszną rozpacz codziennie. I ja też to samo, a siostra wyjechała tylko rok wcześniej, przed jego śmiercią. Także musiałam się z nią zobaczyć jakoś. I potem jak sytuacja trochę się poprawiła, zaczęłam pracować, to częściej wyjeżdżałam. Powoli, powoli oni też poprawili swoją sytuację, kupili dom i tam zostali już, i tam jest rodzina. Ale często byłam w Kanadzie, z 20 razy może byłam, i to za mało. A ostatni raz, jak spotkałyśmy się, to zdałyśmy sobie sprawę, że ja już nie dam rady podróżować do Kanady i jej ciężko też jest. Pożegnałyśmy się i ciekawe, że ja widzę, jak ona odchodzi. Tak jak to by było wczoraj. Odprowadziła mnie do autobusu, który jechał do Toronto. To było nasze pożegnanie.
Niedawno przyszła kolejna wojna blisko granic. Przestraszyła się pani, że Rosjanie przyjdą znowu?
Ja już jestem w takim wieku, że niedługo trzeba będzie odejść. I myślałam, że Ukraińcy ich zatrzymają. Młodsze osoby przestraszyły się bardziej. Ja jakoś nie. Ale to jest straszna wojna. Ja oglądam cały czas na BBC, to jest okropna wojna. I to barbarzyństwo Rosjan. Naprawdę nic się nie zmieniło, nic. Ten stosunek rządzący do ich własnych ludzi, do tej młodzieży, która jest mobilizowana do wojska, wysyłana na front z niczym, też jest okrutny. To całe pokolenia giną tam, młodych ludzi. Każda wojna jest straszna. I nigdy nie myślałam, że przeżyję jeszcze jedną wojnę tak blisko. Chciałam bardzo pojechać do Pińska przed wybuchem tej wojny, żeby zobaczyć ulicę i dom, z którego nas wywieziono, ale już teraz nie, to jest niemożliwe. Tego żałuję, bo już wiek mnie nie pozwala i warunki, jakie tam w tej chwili obecnej są też.
Czekam jeszcze na ostatnich gości, bo wchodzą jeszcze sygnalizacje, a oni są dla nas dzisiaj najważniejsi. Więc na razie bardzo serdecznie witam, ale jeszcze proszę o chwilkę. Też
20 lat temu staraniami pani Krystyny został w Aruszy koło Tengeru w Tanzanii wybudowany dom dla dzieci, których matki odsiadują wieloletnie wyroki w tamtejszym więzieniu dla kobiet. Nie udało się wrócić do Pińska, ale udało się wrócić do nieba, do Tanganiki, tak?
Tak, ale to było dużo wcześniej, to było rok 2002, mój syn zaproponował mnie podróż do Afryki z powrotem do Tanganiki, bo chciał zobaczyć, gdzie ja spędziłam dzieciństwo, o którym zawsze słyszał, że było cudowne. I pojechaliśmy. Istotnie mieliśmy bardzo przyjemne 2 tygodnie. Znaleźliśmy miejsce, gdzie mój domek stał, nad rzeką, zeszliśmy do rzeki, wszystko oglądaliśmy. Pozostał kościół w Tengeru taki, który dobrze pamiętam, drogą, którą biegałam. Było bardzo przyjemnie, ale na kilka dni przed wyjazdem spotkałam polskiego misjonarza tam, młodego. Poprosiłam jego, czy nie mógłby rozdać sweterki, które mi koleżanki dały dla małych dzieci. O, on mówi, tak, wezmę je do więzienia, bo tam jest dużo matek. Mówię, więzienie w Aruszy? Mówi, tak, tak, są więzienie kobiet i tam są też dzieci, bo nie ma, ta matka nie ma z kim to dziecko zostawić. I tak zaczęłam myśleć o tym po powrocie, nie dawało mi to spokoju. I napisałam artykuł do Dziennika Polskiego w Londynie. Dosłownie 2 dni potem otrzymałam pierwszą ofiarę od osoby, która była córką mojej dyrektorki, kierowniczki w szkole w Afryce. I te fundusze zaczęły płynąć. Koleżanki moje w szkole też zorganizowały różne takie okazje, gdzie mogły zebrać trochę pieniędzy. I jedna z moich koleżanek, która jest zamożna, jest Niemką, zaczęłam z nią rozmawiać i mówię jej o tym, a ona mówi, a ile to będzie kosztować taki dom? Ja mówię, wiesz, pojęcia nie mam, ale może jakieś 10 tysięcy funtów, jak zbiorę, to będzie jakiś początek. A ona mówi, wiesz co, jak ty zbierzesz 10, to ja tobie dodam 10. No istotnie, dodałam je 10 i potem zaczęły pieniądze płynąć z zakątków świata, z Kanady, z Ameryki, wszystkich, często ci, którzy tam byli w Afryce i też byli szczęśliwi. I powoli, powoli ksiądz Jacek tam zaczął budować, kupiliśmy ziemi i zbudował pierwszy dom, do którego przyszły pierwsze czworo dzieci. Miały po 2 lata. Po 3. I dzisiaj już są wszystkie na wyższych studiach. A obecnie w domu jest 20 dzieci. Od 2 lat do 20. Są bardzo szczęśliwe. Dom jest prowadzony przez siostry z zakonu Dżema Galgani, bo obcokrajowcy nie mogą mieć ziemi. Także ksiądz Jacek pomyślał, że może dobrze by było, żeby wybrać jakiś zakon tanzanijski. I te Tanzanijki, siostra Flora, bardzo dobrze prowadzi, utrzymuje to jako rodzina. Jest szkoła, duża szkoła przy tym domu. Dużo wolontariuszy przyjeżdża z całego świata, z Ameryki, z Kanady, z Holandii dużo, z Anglii, nawet z Polski przyjeżdżają, pracują tam. Także dzisiaj to jest taka mała, piękna osada. Ostatni raz byłam tuż przed COVID-em. Tęsknię za nimi, ale już nie mogę. Fizycznie, zdaje się, nie dam rady tam pojechać. I mam dużo przyjaciół w Tanzanii, z którymi pracowałam. Tak. Także to taki był dobre było zajęcie w moim w pierwszych latach wdowieństwa. Tak.